Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Kamasa, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
Panie dyrektorze, na początek chciałabym zapytać, jak wygląda sytuacja epidemiologiczna w szpitalu. Czy COVID troszeczkę odpuszcza, czy nadal występują zachorowania w oddziałach i generalnie na co w tym roku najbardziej pacjenci, którzy trafili do szpitala, chorowali?
Dzięki temu, że mamy okres ferii i rzeczywiście ta transmisja wirusa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, jest zdecydowanie ograniczona, tym mamy spokojniej w naszych rodzinach i nasi seniorzy też są wtedy lepiej chronieni. Mamy chwilę wytchnienia, ale to nie oznacza, że to już jest koniec epidemii różnych zachorowań dotyczących głównie górnych dróg oddechowych. Myślę, że wraz z powrotem do szkoły znów ta liczba zachorowań zdecydowanie wzrośnie. Jeszcze będziemy się zmagać na pewno przez cały luty z problemem różnych zakażeń grypopochodnych, ale także COVID-a. Wiemy, że w tym sezonie przede wszystkim dominują, przynajmniej wśród dzieci, wirusy RSV, które odpowiadają między 30 a 60% zakażeń. COVID jest obecny, o tyle jest jego obecność ciekawa, że różne warianty, to nie jest tak, że dominuje tylko jeden wariant, równocześnie funkcjonują w przestrzeni różne warianty. Tym samym mogą pojawić się też u nas zachorowania na COVID powtórne, tak? Z uwagi na to, że zakazimy się innym wariantem. Niestety trzeba się pilnować i uważać i starać się jednak ograniczać możliwość transmisji wirusa. Warto o tym myśleć i warto dbać o zdrowie, szczególnie, że przed rozmową rozmawialiśmy o skutkach zakażeń COVID-em, o tym, że no jednak istnieje to zjawisko long COVID, czyli powikłań, jeszcze dokładnie niezbadane, ale jednak istotne zjawisko długotrwałych powikłań po zachorowaniu na COVID-19.
Panie dyrektorze, w opinii publicznej funkcjonowało takie określenie tej zimy, iż oddziały były zamykane w szpitalu. Wyjaśnijmy to pojęcie. Co oznacza zamknięcie oddziału, a co oznacza ograniczenie, powiedzmy, odwiedzin?
Oczywiście nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy zamykali oddziały, czyli nie przyjmowali chorych. Tak, zamknięty oddział, czyli oddział, który nie przyjmuje już chorych. Mieliśmy do czynienia tylko i wyłącznie z sytuacjami ograniczenia wizyt i odwiedzin u chorych pacjentów, a wynikało to z sytuacji epidemiologicznej i sytuacji ogłaszanych w poszczególnych oddziałach ognisk epidemiologicznych, no, które siłą rzeczy powodowały, że musieliśmy ograniczać wizyty chorych w trosce o zdrowie i samych pacjentów. Więc z tym mieliśmy do czynienia. Mieliśmy też i mamy w zasadzie cały czas dość trudną sytuację w oddziale dziecięcym. Wiemy, jesteśmy cały czas w środku sezonu grypowego. Mówiliśmy, że trochę chwyciliśmy teraz chwilę oddechu, ale jednak tych zachorowań dzieci jest cały czas dużo. Stąd przyjęcia do oddziału dziecięcego są w tej chwili ograniczone tylko i wyłącznie do przyjęć wynikających ze wskazań życiowych. Nie ma przyjęć planowych. Cały czas budujemy bazę łóżkową do tego, aby móc przyjąć zwiększoną liczbę naszych młodych pacjentów, którzy będą potrzebować wsparcia, żeby przejść te zakażenia górnych dróg oddechowych, bo to są główne choroby, z którymi się zgłaszają, w sposób jak najbardziej kontrolowany przez medycynę.
Miejmy nadzieję, że już troszeczkę te choroby zakaźne zaczną odpuszczać, że coraz bliżej wiosny. Także proszę Państwa, troszeczkę cierpliwości, jak pan dyrektor zaapelował.
No tak, trochę
zadbania o siebie. No i czekamy.
Tak, czekamy na wiosnę, bo wtedy zaczniemy wychodzić z domów, będziemy dłużej na świeżym powietrzu, będziemy lepiej, częściej wietrzyć domy, tym się zmniejszy przestrzeń do zakażeń przez wirusy, które cały czas są obecne. Natomiast oczywiście w sezonie wiosenno-letnim nie mają takich możliwości, bo prostu jesteśmy więcej na świeżym powietrzu.
Panie dyrektorze, porozmawiajmy teraz o miłych wydarzeniach. Czasy mamy ciężkie, jak wiemy, a więc trzeba jak najwięcej mówić
niełatwe, tak?
O pozytywnych stronach, a mianowicie o przekazaniu nowoczesnego i potrzebnego sprzętu do oddziałów okulistycznego i laryngologicznego szpitala. Przypomnijmy, panie dyrektorze, jaki to sprzęt i czemu ma służyć?
Trzeba pamiętać o tym, że my dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego co roku uzupełniamy naszą bazę sprzętu medycznego, a uzupełniamy o sprzęt zużyty, albo kupujemy nowoczesne czy nowocześniejsze technologie medyczne. W 2023 roku również to realizowaliśmy. Wydaliśmy na inwestycje w ubiegłym roku prawie 40 milionów złotych. Z tego bezpośrednio 2 miliony złotych wydaliśmy na sprzęt medyczny, który był dedykowany w części do oddziałów, ale w dużej części do poradni specjalistycznych. Trzeba pamiętać, że nasz specjalistyczny szpital wojewódzki jest największym centrum, w którym udzielane są porady specjalistyczne na północnym Mazowszu. Mamy ponad 40 poradni specjalistycznych, w których udzielamy rocznie około 130-150 tysięcy porad. Także to jest bardzo duża ilość. To jest bardzo ważne centrum medyczne dla mieszkańców północnego Mazowsza, nie tylko dla mieszkańców Ciechanowa, czy też powiatu ciechanowskiego, ale z naszej strefy poradni korzystają wszyscy, no cała populacja mieszkańców północnego Mazowsza. Postanowiliśmy doposażyć przynajmniej połowę z tych środków, czyli prawie milion złotych przeznaczyliśmy na doposażenie dwóch poradni okulistycznej i poradni laryngologicznej. Poradnia okulistyczna została doposażona o sprzęt, który pomaga nam w leczeniu, w diagnozowaniu i leczeniu jaskry. Między innymi kupiliśmy tomograf okulistyczny, drugi, którym dysponuje oddział. Natomiast no, wiemy, że oddział skupia się, tutaj najwięcej realizujemy tych świadczeń, czyli na leczeniu zaćmy, czyli przeprowadzania zabiegu jej usunięcia. Natomiast zaczynamy prowadzić, widząc taką potrzebę zdrowotną i zauważając ten problem medyczny, zaczynamy w sposób zorganizowany diagnozować jaskrę. No to jest nawet do 30% pacjentów, którzy na przykład mają zaćmę. U nich diagnozujemy problemy jaskrowe. Jest to schorzenie, którego negatywne skutki dla naszego zdrowia możemy zatrzymać, ale pod warunkiem, że będzie ono szybko zdiagnozowane. Stąd pomysł naszych okulistów na to, żeby utworzyć taką konkretną placówkę przy poradni okulistycznej. Utworzyliśmy w ubiegłym roku poradnię leczenia jaskry, która została doposażona i odpowiada na konkretny problem medyczny dotyczący tutaj populacji północnego Mazowsza, czyli skupiamy się na leczeniu jaskry. O tyle jest to fajne rozwiązanie, bo pacjenci z naszego terenu nie muszą szukać wsparcia już w dużych ośrodkach medycznych, ale mogą znaleźć pomoc tutaj w Ciechanowie. Podobnie z podobnym problemem mamy medycznym, zdiagnozowanym w sferze laryngologii. Mamy do czynienia właśnie w poradni laryngologicznej. Tam zużył się już nasz sprzęt do diagnozowania różnych zaburzeń równowagi. Stąd powstała inicjatywa laryngologów i określona potrzeba dotycząca zakupu bardzo wysoko specjalistycznego sprzętu, który w sposób bardzo holistyczny podchodzi do diagnozowania różnych zaburzeń równowagi powodowanych przez różne czynniki. Nie odważę się nazwać tego sprzętu. Nazwa jest jakaś magicznie trudna, natomiast...
Ważne, panie dyrektorze, żeby działał.
Żeby działał.
Nazwa jest
rzeczywiście
mniej ważna.
Nasza poradnia laryngologiczna za prawie 500 000 złotych uzyskała w tej chwili niezwykłej klasy sprzęt do badania zaburzeń równowagi. Nasi laryngolodzy są szczęśliwi i myślę, że nasi pacjenci też, bo jest to bardzo istotny znów problem medyczny, który znów możemy diagnozować i leczyć w naszej, tutaj w Ciechanowie, z dedykacją dla, przede wszystkim dla mieszkańców północnego Mazowsza.
Panie dyrektorze, jak powiedzieli nam państwo koordynatorzy, lekarze z tych oddziałów, zarówno i jaskra, jak i rak krtani, bo o tym było,
też.
O tym była mowa podczas przekazania sprzętu uroczystego, to dwa bardzo poważne problemy. Mhm. W całej Polsce, nie tylko w naszym regionie. Czy może pan powiedzieć, że dzięki temu sprzętowi pacjenci szpitala są absolutnie zabezpieczeni, jeśli chodzi o diagnostykę?
To znaczy, no w zakresie leczenia jaskry na pewno tak. Jeśli chodzi o diagnozowanie nowotworów szyi, krtani, rzeczywiście mamy w tej chwili bardzo nowoczesny sprzęt dzięki tym zakupom, w który jest wyposażony oddział laryngologiczny i rzeczywiście w sposób dość szybki potrafią nasi laryngolodzy zdiagnozować wszelkie zmiany onkologiczne w zakresie gardła, krtani.
Oby oczywiście tych chorób było jak najmniej, bo sprzęt sprzętem, no ale cóż.
Ale najważniejsza jest szybka diagnostyka. Mm-hmm. Najważniejsza jest szybka diagnostyka, bo niestety statystyka jest nieubłagana, liczba chorób nowotworowych rośnie z roku na rok, więc za tym problemem medycznym musi iść kwestia szybkiej ścieżki diagnostycznej. No i jakoś się próbujemy wpisywać w tę potrzebę, czyli próbujemy mieć świetnych lekarzy, którzy potrafią korzystać z bardzo nowoczesnego sprzętu, który staramy się im zapewnić.
Panie dyrektorze, wszystkie oczy skierowane są w tej chwili na pawilon zakaźny Szpitala Wojewódzkiego. Zastanawiamy się, kiedy otwarcie, kiedy pacjenci już w tych godnych, dobrych warunkach będą leczeni.
Otwarcie już niedługo. Otwarcie niedługo. Ta inwestycja trwa już 2 lata. Sam pawilon został już zmodernizowany. Praktycznie zakończyliśmy fazę wszelkich odbiorów. Jedyną kwestią, która nas jeszcze zatrzymuje, aby go zasiedlić, aby przenieść tam 2 oddziały, które znajdą tam swoje docelowe miejsce, to jest kwestia też techniczna, związana z realizacją innej inwestycji, ale związane jest z przebudową pawilonu zakaźnego, czyli z modernizacją łączników podziemnych, czyli naszych tuneli. Razem z tą inwestycją postanowiliśmy zmodernizować tunele, które łączą pawilon dawny, pawilon płucny i pawilon zakaźny z głównym budynkiem szpitala. To jest i zmodernizowanie tych ciągów komunikacyjnych jest kluczowe dla funkcjonowania tych 2 oddziałów, bo pacjenci muszą mieć bezpośredni dostęp do diagnostyki w momencie, jak nie mamy tych tuneli dostępnych, to jest to poważny problem, który w tej chwili nam ogranicza możliwość przeniesienia, ale ta inwestycja już się kończy. Niestety wykonywana jest ona w trudnym terenie, bo też szpital został wybudowany w dość też trudnych warunkach terenowych.
Poziom wody jest tam bardzo wysoki
i z tym mamy problemy, ale wykonawca poradzi sobie z tym problemem, tylko musiał dostać trochę więcej czasu na rozwiązanie lepszego odwodnienia tuneli i lepszej ich izolacji. Tak czy inaczej, chcielibyśmy oddział psychiatryczny przenieść w pierwszej kolejności z Grędzic. I myślę, że z końcem pierwszego kwartału, czyli z końcem marca, na początku kwietnia, to się stanie. Tam jest też jedna kwestia techniczno-przyrodnicza, może w ten sposób powiedział, bo potrzebujemy też ładnego, funkcjonalnego terenu zieleni dla naszych pacjentów oddziału psychiatrycznego, który jest stworzony, ale żeby mógł być wykorzystywany, potrzebujemy też zmiany warunków pogodowych. Po prostu potrzebujemy trochę wiosny i trochę ciepła, żeby teren mógł zostać lepiej utwardzony.
Dobrze, a zakaźny? Zakaźna część?
W drugiej kolejności, jak już tylko tunele będą wykonane, będziemy w drugiej kolejności przenosić oddział zakaźny na 2 piętra tego pawilonu zakaźnego. Także to wszystko w tym półroczu się, w pierwszym półroczu 2024 się wydarzy. Będziemy starać się to robić jak najszybciej, tylko wszelkie problemy techniczno-przyrodnicze zostaną usunięte. Nie ma powodu, żebyśmy wstrzymywali w jakikolwiek sposób przeniesienie tych oddziałów.
Panie dyrektorze, jak będzie wyposażony pawilon zakaźny? Bo jeśli chodzi o oddział psychiatryczny, tutaj pewnie te wymagania są mniejsze, jeśli chodzi o sprzęt. Natomiast na oddziale zakaźnym zakaźnym. Jakie rozwiązania w ogóle państwo wprowadziliście?
Jeśli chodzi o wymagania w oddziale psychiatrycznym, one są zupełnie inne. O, tak bym może powiedział. Natomiast my też stworzyliśmy, przebudowując tę przestrzeń dawnego pawilonu zakaźnego, w kierunku lokalizacji tam oddziału psychiatrycznego, stworzyliśmy tę przestrzeń nie tylko dla oddziału hospitalizacyjnego, ale również dla przestrzeni poświęconej ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, psychiatrycznej, oraz też jest stworzona przestrzeń dla dziennego oddziału psychiatrycznego. To wszystko razem stworzy nam możliwości utworzenia czy funkcjonowania już opieki psychiatrycznej dla osób dorosłych w naszym powiecie ciechanowskim oraz powiecie mławskim, żuromińskim w postaci Centrum Zdrowia Psychicznego, czyli nowej zupełnie formy organizowania opieki psychiatrycznej, więc ta przestrzeń jest wielofunkcyjna. Natomiast jeśli chodzi o oddział obserwacyjno-zakaźny, oddział ma jeden bardzo istotny element, którego nigdy oddział obserwacyjno-zakaźny w Ciechanowie nie miał i niewiele oddziałów obserwacyjno-zakaźnych w Polsce posiada, czyli tak zwany boks melcerowski, czyli nie tylko pokój. Boks to wyobrażamy sobie, jak słyszymy boks, wyobrażamy sobie, że to jest jakieś jedno miejsce, natomiast jest to połączona sieć pomieszczeń, która umożliwia izolację pacjentów w przypadku bardzo niebezpiecznych chorób zakaźnych, typu na przykład gorączka kwotoczna, które mogą się zdarzać. Oczywiście to są sytuacje incydentalne, natomiast już w historii kilkanaście lat wstecz mieliśmy sytuację taką, że w Polsce już ogłoszono pewien stan zagrożenia właśnie chociażby gorączką kwotoczną. My możemy dzisiaj takiego pacjenta izolować w 100% bezpiecznie dla otoczenia i dla personelu. To bardzo poważna inwestycja, utworzenie tego boksu melcerskiego. On się znajduje na dole przy samej nowo utworzonej izbie przyjęć dla oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dalsza część oddziału znajduje się na pierwszym piętrze i na drugim. Jest to oddział przystosowany do leczenia około 20 pacjentów. Praktycznie dla każdego z pacjentów stworzyliśmy warunki izolowania w pojedynczych lub dwuosobowych salach. To też jest bardzo istotne.
Bardzo komfortowe warunki, bardzo indywidualne też podejście.
No tak, ale to jest oddział obserwacyjno-zakaźny i właśnie ta potrzeba izolacji jest kluczowa w przypadku leczenia chorób zakaźnych. No ważną rzeczą jest też dość nowatorską jest to, że stworzyliśmy też i zdecydowaliśmy się na utrzymanie, na zdublowanie powierzchni oddziału, czyli dzisiaj oddział po przeniesieniu będzie funkcjonował na pierwszym piętrze, natomiast drugie piętro na ostatniej kondygnacji tego budynku. Też utworzone dokładnie kopia pierwszego piętra, natomiast ono będzie niezasiedlone, będzie do dyspozycji mieszkańców północnego Mazowsza w sytuacji, w której będziemy zmuszeni udostępnić większą liczbę łóżek w przypadku kolejnej niestety spodziewanej pandemii, bo to, że ona wybuchnie, to jest pewna kwestia, jest tylko czasu. My się już na to przygotowujemy, tworząc dodatkową bazę łóżkową, która po prostu stoi w pogotowiu do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.
Żeby nie zabierać tych miejsc z oddziałów innych.
Żeby nie zabierać, żeby nie dochodziło już do sytuacji takich, jaką mieliśmy w pandemii COVID-19, w której system skupił się przede wszystkim na leczeniu pacjentów z COVID-19 i nie było już przestrzeni wystarczającej do leczenia pacjentów z innymi problemami medycznymi, czego do dzisiaj widzimy skutki. Pojawiają się pacjenci w zaawansowanych postaciach różnych chorób, w tym niestety onkologicznych.
Panie dyrektorze, to jeszcze tak króciutko, zanim przejdziemy do kolejnych inwestycji. Co z budynkiem na Grędzicach? Czy będzie on potrzebny szpitalowi, czy też sprzedacie?
On będzie potrzebny szpitalowi jak najbardziej, a przede wszystkim naszym pacjentom. Trzeba pamiętać o kolejnym, to już dzisiaj podczas tej rozmowy padnie, nie wiem, z piąty, może szósty raz stwierdzenie, problem medyczny. Mamy problem demograficzny związany z dużą, coraz większą liczbą seniorów, którzy wymagają coraz lepszej i profesjonalnej opieki w ich codziennym życiu. Stąd widzimy potrzebę wykorzystania tych budynków do organizowania różnych form opieki długoterminowej. Mówię tutaj o różnych formach, bo nie tylko myślę tutaj o zakładzie opiekuńczo-leczniczym i różnych aspektach funkcjonowania tak zwanych ZOLI, ale również o opiece geriatrycznej, nawet dziennej, takiej wytchnieniowej. Myślę, że ona też jest bardzo, bardzo potrzebna i pojawił się też, czy pojawią się, czy pojawiają się, czy Narodowy Fundusz Zdrowia może myśli o takich produktach dotyczących opieki geriatrycznej. I na pewno w tym kierunku będziemy chcieli wykorzystać obiekt w Nagręcicach, który jest w całkiem niezłym stanie, nie wymaga jakichś wielkich remontów, aby przystosować ten obiekt do wykorzystania go do funkcjonowania tam różnych form opieki długoterminowej.
Ale to jest w planach.
To jest w planach? Ale myślę, że nieodległych.
Panie dyrektorze, bliższe plany związane z inwestycjami w szpitalu to między innymi termomodernizacja, remont i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego. Myślę, że to dobra wiadomość dla pacjentów, ponieważ no, często to właśnie to jest to pierwsze zderzenie się ze szpitalem, ten SOR słynny.
No tak jest.
Proszę powiedzieć, jaki to jest okres czasowy, co zostanie zmienione, na co mogą w przyszłości liczyć pacjenci.
Tak, mówimy, pani redaktor powiedziała o dwóch niezwykle ważnych dla szpitala inwestycjach. Pierwsza to remont szpitalnego działu ratunkowego i może od tego zacznijmy. On będzie finansowany z dwóch źródeł. W grudniu 2023 podpisaliśmy z Ministerstwem Zdrowia umowę na kwotę 15 milionów złotych na modernizację istniejącej przestrzeni szpitalnego działu ratunkowego, czyli wymianę całego sprzętu, którym dysponujemy, oraz remont przestrzeni istniejącej. Natomiast no, widzimy, jakie są nasze potrzeby. Widzimy pewien kryzys szpitali powiatowych, które mają coraz większy problem z utrzymaniem zakresu swoich świadczeń, w tym ich szpitalne oddziały ratunkowe przeżywają różne też mniejsze lub większe kryzysy, a to odbija się na coraz większej, czy też powoduje coraz większą liczbę pacjentów trafiających do szpitalnego oddziału ratunkowego w Ciechanowie. I nasza przestrzeń SOROS, która została zmodernizowana kilkanaście lat temu, to była też całkiem spora inwestycja, dzisiaj musi odpowiadać na zupełnie nowe potrzeby zdrowotne. Znów powiem mieszkańców północnego Mazowsza, bo nasz SOR staje się takim centralnym SOR-em dla mieszkańców dawnego województwa ciechanowskiego. Stąd potrzebujemy przestrzeni, czyli cieszymy się z tego, że wreszcie dostaliśmy bardzo duże środki rządowe w grudniu 2023, ale ta inwestycja, żeby mogła być sensownie zorganizowana, potrzebowała jeszcze dodatkowego wsparcia i to wsparcie uzyskaliśmy tam, gdzie zawsze otrzymujemy to wsparcie, czyli w samorządzie województwa mazowieckiego, u marszałka województwa i zarządu województwa mazowieckiego. Dostrzeżono tam naszą, myślę, dobrze uzasadnioną potrzebę nie tylko remontu samego szpitalnego oddziału ratunkowego i dzisiaj zajmowanej przez ten oddział przestrzeni, ale przede wszystkim jego rozbudowy, tak aby poprawić warunki przyjmowania pacjentów, aby rozbudować część oczekiwań, w której pacjenci oczekują na, po striażowaniu oczekują na świadczenia udzielone w SOR-ze, ale także, żeby poprawić tę przestrzeń też socjalną dla całej bardzo licznej ekipy szpitalnego oddziału ratunkowego. Na jednym dyżurze kilkanaście osób pracuje tam, ratując ludzkie życie.
Bardzo się wysunie SOR w stronę ulicy?
Chcemy wysunąć się o dzisiejszy podjazd. Ten dzisiejszy podjazd chcielibyśmy, czyli tą estakadę, chcielibyśmy zabudować przestrzenią samego oddziału, a podjazd przesunąć w stronę ulicy Powstańców Wielkopolskich.
Jest także jeszcze miejsce na to?
Jest jeszcze miejsce. Jesteśmy na etapie przygotowywania koncepcji, bo no, muszą to zrobić architekci i muszą nam pokazać możliwości, bo sami tego do końca nie widzimy. Potrafimy określić nasze potrzeby, ale architektonicznie musimy to zobaczyć, więc zleciliśmy najpierw opracowanie koncepcji i myślę, że w najbliższych 3 miesiącach opracujemy tę koncepcję, no potem już przystąpimy do opracowania dokumentacji budowlanej, no i wejścia już i wyłonienia wykonawcy. Do końca roku 2025 chcemy wykonać tę inwestycję. To będzie bardzo trudna inwestycja, bo oczywiście musimy zapewnić funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego w sytuacji, w której będziemy go modernizować.
No nie da się wyłączyć takiego oddziału.
Trudne wyzwanie, no ale nie ma innego wyjścia. Ja się cieszę, że to jest pierwsza inwestycja, w której będziemy łączyć 2 źródła finansowania, czyli źródło rządowe i źródło samorządowe.
Powiedzmy o środkach, panie dyrektorze. Jakie to są kwoty z poszczególnych źródeł?
Ministerstwo Zdrowia to jest 15 milionów złotych, a jeśli chodzi o samorząd województwa, przypuszczamy, że to może być podobna kwota, natomiast po zrobieniu szczegółowej dokumentacji technicznej i kosztorysów będziemy dokładnie wiedzieć, ile będziemy potrzebować środków. Z tą inwestycją będzie się też wiązać druga inwestycja, o której pani redaktor wspomniała, czyli inwestycja dotycząca poprawy efektywności energetycznej naszych budynków. Tutaj też cieszymy się, bo po 5 latach negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało nam się zakończyć je też w grudniu 2023, podpisać umowę z Narodowym Funduszem na 7 milionów złotych. Tyle wyniesie dotacja z NFOŚ-u na działania związane z poprawą efektywności energetycznej naszych budynków, czyli przede wszystkim termomodernizacją tego głównego budynku, tak zwanego budynku A, czyli tego 6-piętrowego, 6-kondygnacyjnego naszego budynku, głównego budynku szpitala. Z tym też będzie wiązać się to, na co, no przynajmniej ja czekam już od wielu lat, czyli wreszcie uda nam się poprawić tą naszą szarą, brzydką, miejscami brudną elewację szpitala i myślę, że ten budynek, mimo że może nie ma zbyt wyszukanej bryły architektonicznej, ale chociaż kolorem nie będzie odstraszał. Też ważne, oczywiście w ramach tej inwestycji będziemy wykonywać remont instalacji wodnych, instalacji centralnego ogrzewania i przeprowadzimy termomodernizację, czyli szereg działań zmierzających do podniesienia efektywności energetycznej, no i lepszego wyglądu naszych budynków.
Czyli taniej będzie można utrzymać i ładniej będzie wszystko wyglądało.
Tak, liczymy na to.
Najkrócej mówiąc, panie dyrektorze, no cóż, można mówić godzinami o tych inwestycjach, ale też tak nie widzieliśmy końca remontu oddziału zakaźnego, no a już jest finał, także no miejmy nadzieję, że i SOR też doczekamy.
Tak, to będzie trudna inwestycja, tak jak powiedziałem, ale inwestycja jest niezwykle, niezwykle potrzebna.
I teraz na koniec chciałam serdecznie pogratulować kolejnej kadencji na stanowisku dyrektora szpitala.
Dziękuję.
Pan marszałek podczas pobytu w Ciechanowie ogłosił, przywiózł tę wiadomość. Jak pan widzi najbliższą swoją kadencję? Może tak uda nam się króciutko powiedzieć.
Króciutko. Przede wszystkim dziękuję za te gratulacje. Dziękuję też zarządowi i marszałkowi za powierzenie tej funkcji i za możliwość kontynuowania działań, które rozpocząłem pod koniec 2016 roku. W tym ostatnim 7-leciu udało nam się ustabilizować sytuację i ugruntować, myślę, Tak, myślę, ugruntować pozycję naszego szpitala jako wielospecjalistycznego szpitala, który zaczyna stanowić centrum zdrowia dla mieszkańców północnego Mazowsza. Tę misję chcemy kontynuować, czyli, co nie jest łatwe, ustabilizować zakres realizowanych świadczeń, to w tych czasach nie jest łatwe, ale myślimy o jego, o poszerzeniu zakresu świadczeń, które są już realizowane w szpitalu, a także zdecydowanie o nowych świadczeniach, które chcielibyśmy realizować w ramach szpitala i naszej strefy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Tutaj będzie się kłaniać jedna bardzo istotna inwestycja, którą chcielibyśmy przeprowadzić. Mamy już na pozwolenie na budowę, tylko brakuje nam jeszcze 50 milionów złotych na przebudowę całego budynku D. To jest ten budynek, do którego wchodzimy, w którym jest to główne wejście do szpitala. Tam znajduje się strefa poradni specjalistycznych, nasza podstawowa opieka zdrowotna, nasi lekarze rodzinni. Tam chcemy z dzisiaj funkcjonujących, dedykowanych dla pacjentów, powiedzmy, 2 pięter, 2 kondygnacji, chcemy utworzyć 3 kondygnacje wprost dedykowane dla naszych pacjentów. Ta inwestycja da nam możliwości rozszerzenia naszej działalności w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, co powinno nam uwolnić też część łóżek, których dzisiaj pacjenci są leczeni w formie medycyny naprawczej, tej twardej hospitalizacji, a mogliby być leczeni w oparciu o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. To taki plan na najbliższe 6 lat, ugruntować, rozwinąć i postawić taką kropkę nad i, jeśli chodzi o rolę naszego szpitala ciechanowskiego jako podstawowego szpitala i podstawowego miejsca w systemie zdrowia, tworzącego warunki bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców północnego Mazowsza.
I takie zadania stawia sobie pan Andrzej Kamasa, dyrektor specjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie, dyrektor na najbliższe 6 lat wybrany. Tak. Gratulujemy jeszcze raz serdecznie.
Do 2030 roku.
I to bardzo dziękuję za spotkanie, panie dyrektorze, za opowiedzenie nam o tych bieżących wydarzeniach. Myślę, że zapewne pan zdaje sobie sprawę, że kto jak kto, ale Polacy na medycynie i na zarządzaniu służbą zdrowia
znają się najlepiej. Zresztą to widzimy, jesteśmy zawsze najbardziej hejtowaną instytucją chyba publiczną z instytucji publicznych na naszym terenie, ale nie przejmujemy się tym, robimy po prostu swoje, podnosząc na co dzień jakość realizowanych świadczeń w naszym szpitalu.
Bardzo dziękuję za udział w audycji. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.